Podcasty historyczne o polskich miejscach pamięci narodowej na Kresach. Z profesorem Jackiem Friedrichem rozmawia Daniel Wojciechowski. Realizacja dźwięku Aleksandra Woźniak, muzyka Tomasz Pesz. Polskie tropy w Wilnie. Obiekty sakralne.
Upadek komunizmu w 1989 roku przywrócił Kresom Wschodnim należne miejsce w polskim dyskursie historycznym, głównie za sprawą wspomnień kresowian. Po pół wieku milczenia. Przedwojenne Wilno to szóste największe miasto Polski. Polacy w okresie II Rzeczpospolitej potrafili stworzyć tam ważne intelektualnie i artystycznie środowisko. Wiele pięknych wileńskich zabytków zawiera polskie tropy. Które z nich mają dla naszej kultury i historii pierwszoplanowe znaczenie?
To oczywiście pytanie o to, co to znaczy polskie tropy. W państwie, które w taki czy inny sposób związane było z Polską od XIV do XX wieku, które przez wiele stuleci było częścią tej wielkiej, potężnej Rzeczpospolitej obojga narodów, tego polsko-litewskiego państwa. Oczywiście ogromna część, właściwie można powiedzieć niemal wszystko, co powstawało architektonicznie, tak czy inaczej z Polską było związane, ale już od razu u początków, jeszcze w architekturze średniowiecznej możemy znaleźć przykład wspaniały, to arcydzieło wileńskiej architektury bez wątpienia, pokazujący jak złożone są to kategorie. Co to znaczy polski, co to znaczy litewski, co to znaczy niemiecki, czy w ogóle tak łatwo rozdzielić te określenia. Mam na myśli Kościół Świętej Anny. To jest rzeczywiście skarb, cudo. Legenda mówi o tym, że ten późnogotycki kościół Napoleon Bonaparte chciał rozebrać i przenieść do Paryża, tak bardzo mu się spodoba. Czy to prawda, to rzecz inna. Ale ta legenda rzeczywiście oddaje powszechnie panujący zachwyt nad tym arcydziełem późnogotyckiej architektury ceglanej. No ale właśnie, czy ona jest polska? No, została ufundowana ta wspaniała budowla przez polskiego króla Aleksandra Jagiellończyka. No ale właśnie, Jagiellończyka. Jagiellonowie to przecież dynastia litewska, która stała się najpotężniejszą może w naszych dziejach, obok Piastów pewnie, dynastią polską. Ale nie zapominajmy, dla Litwinów Jagiellonowie wywodzą się stąd. A więc tak, litewska dynastia, polski król, budowniczy, wszystko na to wskazuje, pochodzący z Gdańska. Gdańska, który w tym czasie, owszem, jest już częścią polskiego królestwa, ale kulturowo, etnicznie jest miastem niemieckim. I możemy się domyślać, że budowniczowie, ci, którzy murowali te wspaniałe gotyckie łuki, koronkowo, wręcz finezyjnie, oplatające całą tę niezwykłą strukturę, byli Niemcami, mówili po niemiecku, prawda? Więc już tutaj widzimy, jak bardzo to jest złożone. Żeby tę całą historię jeszcze bardziej skomplikować, powiedzmy, że bardzo ciekawa, neogotycka dzwonnica, która stanęła już w wieku XIX przy kościele Świętej Anny, została zaprojektowana przez Nikołaja Czagina, który był rosyjskim, carskim architektem, wręcz można powiedzieć takim państwowotwórczym. Jego głównym zadaniem było budowanie prawosławnych cerkwi na terenie właśnie guberni wileńskiej. Tych cerkwi, które miały być znakiem rosyjskości tych ziem, czy w każdym razie rosyjskiego panowania na tych ziemiach. To wszystko razem pokazuje nam właśnie cały ten, może nawet niemożliwy do rozwikłania, splot. W tym sensie myślę, że jeżeli mówimy o polskich tropach czy o polskich śladach w Wilnie, to najważniejsze jest to, żeby uchwycić te miejsca, które w naszej świadomości są związane z Polską, z polskością, które w jakiś szczególny sposób odcisnęły ślad na naszej zbiorowej, polskiej już bez wątpienia, tożsamości. I myślę, że takich miejsc jest przynajmniej kilka. Oczywiście są pewnie dziesiątki, pewnie i setki, ale niektóre z nich szczególnie intensywnie w naszej wyobraźni istnieją.
Najważniejsze miejsce w Wilnie. Wskazanie jednego byłoby trudne. Ale które z nich, panie profesorze, można uznać za najważniejsze?
Bez wątpienia jednym z najważniejszych zabytków związanych z polskimi wątkami w dziejach Wilna jest katedra. Katedra katedra, która w tej dzisiejszej postaci, którą wszyscy turyści znają doskonale, jest arcydziełem polskiego klasycyzmu, architektury klasycystycznej, ach, czy polskiego. Dla nas Wawrzyniec Gucewicz to wielka postać dziejów polskiej architektury klasycystycznej. Dla Litwinów, którzy mówią o nim Gucewiczius, jest on pewnie częścią też ich dziejów architektonicznych. No ale z naszej perspektywy oczywiście Gucewicz, mówiący po polsku, czujący się niewątpliwie Polakiem, jest tym, kogo z polskością Wilna na pewno wiązać możemy. No ale przecież to nie koniec XVIII wieku dopiero tę katedrę stworzył. To jedna z kolejnych faz, wspaniała architektonicznie, ale przecież nie jedyna. Początki to jeszcze wiek XIV, wtedy kiedy po przyjęciu chrztu przez Jagiełłę powstało biskupstwo w Wilnie. Potem budynek był wielokrotnie przebudowywany, rozbudowywany, dobudowywano do niego różnego rodzaju kaplice. Wśród nich bez cienia wątpliwości najważniejszą jest kaplica świętego Kazimierza. Ona jest wspaniała i w sensie architektonicznym, jest wzorowana na kaplicy Zygmuntowskiej w Krakowie, ale znacznie większa, zbudowana też zresztą dużo później, dopiero na początku wieku XVII. Nie tylko zresztą architektonicznie jest to dzieło wspaniałe, ale też i historycznie miejsce wyjątkowe, bo po pierwsze kryje relikwie świętego Kazimierza, który był polskim królewiczem, synem Kazimierza Jagiellończyka, bardzo ważną postacią dla tożsamości Wilnian, słynne Kaziuki, właśnie od tego świętego królewicza swoje imię wzięły, ale przecież nie tylko relikwie świętego Kazimierza. W tej kaplicy spoczywa ciało Aleksandra Jagiellończyka. To zresztą jedyny z polskich królów, który został pochowany na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Obie żony Zygmunta Augusta znalazły tam wieczny spoczynek. Elżbieta Habsburżanka, no i sławna Barbara Radziwiłłówna. Jedna z takich, no może najbardziej malowniczych postaci polskiej historii. Pamiętajmy, że Zygmunt August i Barbara ślub wzięli właśnie w katedrze wileńskiej. Z polskich monarchów trzeba też wymienić Władysława IV, którego serce zostało złożone w kaplicy świętego Kazimierza. Więc widzimy, że tych wątków związanych z polską historią, ale przecież też i polsko-litewską, no to jest właściwie nie do rozdzielenia. Ta Rzeczpospolita Obojga Narodów naprawdę była Rzeczpospolitą Obojga Narodów. O tym musimy pamiętać. Jest tutaj oczywiście bardzo wiele. Jak wszystko, co miało jakikolwiek związek z religią, także i katedra wileńska w czasach sowieckich nie miała wielkiego szczęścia. Zniszczono posągi na fasadzie, urządzono magazyn w tym wspaniałym historycznym wnętrzu sakralnym. Dość systematycznie likwidowano polskie napisy we wnętrzu katedry. Dopiero oczywiście upadek Związku Sowieckiego dał tutaj szansę na przywrócenie funkcji sakralnej temu wspaniałemu zabytkowi, ale ta złożona historia polsko-litewska także i dzisiaj daje o sobie znać. Z tego co wiem, w katedrze sprawowane są, mimo tego, że oczywiście jest to katedra katolicka, tak jak wcześniej przez całe stulecia, to jednak sprawowane są nabożeństwa tylko w języku litewskim. Nie sprawuje się tam nabożeństw w języku polskim, mimo tej licznej mniejszości polskiej w Wilnie. To takie signum temporis, bardzo znamienne. Wilno to miasto wypełnione arcydziełami sakralnej, zwłaszcza właśnie sakralnej architektury. To jest miasto dziesiątków wręcz kościołów, z których wiele to znakomite zabytki architektury, no szczególnie architektury barokowej. Tam mamy takie perły polskiej architektury barokowej, jak Kościół Świętej Katarzyny, Kościół Świętych Janów, Kościół Świętej Teresy Zawili, no przede wszystkim Kościół Świętych Piotra i Pawła na Antokolu, którego wnętrze jest prawdziwą perłą polskiego baroku. Ale z punktu widzenia tożsamości, pamięci, pewnych emocji, kto wie, czy nieważniejszym, i to wcale nie tak długo, bo w kilkunastu zaledwie lat, miejscem stał się Kościół Świętej Trójcy. Bardzo skromny z punktu widzenia architektonicznego kościół, co prawda sięgający swoimi początkami jeszcze czasów Zygmunta Starego, potem przebudowywany wielokrotnie, w wieku XIX przerobiony na cerkiew prawosławną, kolejny znamienny element tej złożonej, skomplikowanej historii. W 1919 roku przywrócony katolikom, ale dla naszych tutaj rozważań ważny z właściwie jednego powodu. Mianowicie od 2005 roku to właśnie w tym skromnym kościele przechowywana jest pierwsza wersja obrazu, który jest chyba najbardziej rozpoznawalnym wizerunkiem polskim na świecie. Być może my sami sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale to jest obraz, który jest wszędzie dosłownie, wszędzie tam, gdzie sięga katolicyzm. To jest obraz Jezusa Miłosiernego, znany potocznie pod nazwą Jezu, ufam Tobie. Obraz, który wszyscy znamy z niezliczonych replik. Trudno chyba byłoby znaleźć katolicką świątynię w najodleglejszych częściach świata, w których tego obrazu byśmy w takiej czy innej postaci nie spotkali. A przecież tutaj nie jakaś wielowiekowa historia stoi za popularnością tego obrazu, tylko wizja świętej Faustyny, która w jakiś niezwykły sposób trafiła w wieku XX w oczekiwania ludzi umęczonych tymi rzeziami historycznymi, tym okrucieństwem, którym poprzednie stulecie spłynęło, i ta wizja łaski, miłosierdzia, miłości, to jest coś, czego katolicy na całym świecie najwyraźniej tak bardzo łakną w tych trudnych czasach. W tym kontekście pamiętajmy, że nie ta najsłynniejsza wersja tego obrazu Adolfa Hyły z 1944 roku, tylko o 10 lat wcześniejsza, pierwsza wersja namalowana przez Eugeniusza Kazimirowskiego, bezpośrednio wedle wskazówek świętej Faustyny, jest przechowywana w tym kościele świętej Trójcy. Wcześniej przechowywana była w kościele świętego Ducha i tutaj nawet w wypadku obrazu tak wielką czcią wiernych otoczonego też mamy do czynienia jednak z pewnymi napięciami polsko-litewskimi. Ten obraz polska społeczność pragnęła zachować nadal w kościele świętego Ducha, a więc tam, gdzie był on przez dziesięciolecia przechowywany. Litewski biskup, arcybiskup Wilna postanowił jednak przenieść ten obraz do kościoła świętej Trójcy, czyniąc ten kościół sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Polacy próbowali się temu przeciwstawić, protestowali, ostatecznie rozstrzygnął sprawę papież, podtrzymując decyzję metropolity. Przy okazji przenoszenia obrazu z jednego kościoła do drugiego usunięto polskojęzyczny napis Jezu, ufam Tobie. Szczęśliwie wreszcie ten napis powrócił w skromniejszej postaci, ale historycznie uzasadnionej takiej mosiężnej tabliczki na ramie. Mówię o tym dlatego, że to pewnie drobiazgi wobec potęgi tego wizerunku i jego siły. To są oczywiście drobiazgi, ale one właśnie pokazują, jak bardzo ta nasza pamięć, jak bardzo ta tożsamość polska, litewska, Wilna uwikłana jest właśnie w odmienność, w spór.
Pomimo trudnej historii i podziałów, zapewne znajdzie się miejsce, które Polaków i Litwinów nie dzieli tak jednoznacznie.
Myślę, że może miejscem, które mniej dzieli Polaków i Litwinów, a raczej łączy jako miejsce szczególnego kultu, jest Ostra Brama. I Ostra Brama to jest chyba w ogóle najważniejszy w sensie symbolicznym punkt na takiej emocjonalnej, duchowej, symbolicznej mapie Wilna. Wszyscy pamiętamy ten poruszający, zapadający w pamięć fragment inwokacji mickiewiczowskiej. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Tu Mickiewicz jako wilnianin, jako z Wileńszczyzny wywodzący się, nowogródczyzny, no ale powiedzmy w szerokim pojęciu z Wielkiego Księstwa Litewskiego, Polak, ten Polak-Litwin, Litwin-Polak. No, sama postać Mickiewicza pokazuje komplikacje tego, co to znaczy w Wilnie polskość. Dzięki tym wspaniałym słowom umieścił Ostrą Bramę w samym sercu polskiej świadomości i polskiej tożsamości. I to jest jedna rzecz, taka z punktu widzenia właśnie narodowej historii niebywale ważna. Ale już dużo, dużo wcześniej, od właściwie połowy wieku XVII, ten obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej cieszył się niezwykłym kultem religijnym. Najpierw to rzeczywiście był kult religijny, zanim stał się tym kultem takim patriotycznym w wieku XIX, właśnie w dobie romantycznej poezji. Sam obraz nie jest zresztą jakimś szczególnie wybitnym dziełem sztuki. To pochodząca z początków XVII wieku malarska wersja niderlandzkiego wzorca graficznego, ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że obraz od samego początku umieszczony w Ostrej Bramie, czy na Ostrej Bramie, która była częścią fortyfikacji późnośredniowiecznych Wilna, cieszył się wielkim kultem, który swoje apogeum właściwie w wieku XVII osiągnął po oblężeniu przez wojska rosyjskie miasta w 1655 roku, w czasie tego takiego trochę pozostającego w cieniu potopu szwedzkiego, ale równolegle przebiegającego tak zwanego potopu rosyjskiego, czy moskiewskiego. I wtedy mieszkańcy Wilna rzeczywiście masowo zwracali się z modlitwami o opiekę do tej Matki Boskiej Ostrobramskiej. W ciągu XVII, XVIII wieku dobudowywano, przebudowywano te kaplice, które gdzieś tam z samą tą późno-średniowieczną bramą sąsiadowały. Natomiast ta forma, którą wszyscy znamy do dzisiaj, jest stosunkowo późna. Ona jest dopiero z lat 20. wieku XIX. To jest taka klasycystyczna kaplica, która pomieściła ten chyba najważniejszy skarb Wilna. Myślę, że dla mieszkańców tego miasta przez wiele stuleci było to rzeczą niewątpliwą, że to właśnie ten święty wizerunek jest takim największym, najważniejszym skarbem miasta. Późniejsze losy i sanktuarium tego, zresztą można powiedzieć wyjątkowo maleńkiego sanktuarium. Jeśli myślimy o sanktuariach maryjnych, no to myślimy o Jasnej Górze, o Lourdes, o wielu, wielu innych. To są wielkie często sanktuaria. Tutaj mamy do czynienia z takim sanktuarium, które ma tam wszystkiego, nie wiem, ze 30 metrów kwadratowych. Prawie. To też jest niezwykłe miejsce przez tę właśnie taką kameralność, przez tę taką właściwie skromność jakąś niezwykłą, architektoniczną. Ale nawet tak skromne miejsce może mieć bogatą historię. I tak było też w tym wypadku. Bardzo wyraźnym śladem tego, jak te losy były zmienne, jest napis, który był umieszczony na fasadzie tej kaplicy. Początkowo był to napis polskojęzyczny. Brzmiał: Królowo miłosierdzia, pod twoją opiekę uciekamy się. Ale ponieważ to miejsce było bardzo silnie już w czasie zaborów związane z polskimi manifestacjami patriotycznymi, to było takie główne miejsce, gdzie gromadzili się Polacy w tych wszystkich ważnych momentach historycznych, szczególnie w czasie powstania, czy bezpośrednio przed powstaniem styczniowym, ale i wcześniej, no mówiliśmy już o Mickiewiczu i o tym kulcie, pamiętajmy o litaniach ostrobramskich Stanisława Moniuszki, które jeszcze w latach 40., 50. powstały, więc jeszcze przed powstaniem styczniowym, ale rzeczywiście powstanie styczniowe stanowi takie apogeum tego związania miejsca kultu religijnego z patriotycznymi emocjami. Dla Rosjan było to bardzo wyraziste i po 1863 roku, po klęsce powstania styczniowego, ten polskojęzyczny napis usunięto. Zastąpiono go napisem łacińskim. Rzecz nie bez znaczenia historycznie, że tym, który polecił usunąć ten polskojęzyczny napis, był Michał Murawiow. Niesławna bardzo w dziejach polskich postać, znana jako Murawiow Wieszaciel, krwawy generał gubernator wileński. To właśnie pokazuje, jak te symboliczne miejsca są przedmiotem sporu, walki, konfliktu. Nie jest też przypadkiem, że polski napis pojawia się z powrotem dopiero po odzyskaniu niepodległości. Zaraz po I wojnie światowej powraca na Ostrą Bramę. Na pewno warto podkreślić, że to do dziś miejsce kultu, miejsce, które na tle no, dość zwaśnionej pamięci Wilna i w ogóle tej części dawnych Kresów Rzeczpospolitej raczej łączy niż dzieli. To miejsce święte i dla polskich katolików, i dla litewskich katolików, a także i dla prawosławnych, którzy z terenów tego dawnego księstwa litewskiego tutaj w pielgrzymkach przybywają.
To nie koniec naszej opowieści o Wilnie. Z panem profesorem powrócimy jeszcze do tego miasta w kolejnym podcaście.
Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.